Witam Państwa, Lech Pilarski w Dzień Ziemi o przyrodzie w programie, a dokładnie o sytuacji nad Biebrzą. W zeszłym roku o tej porze walczono z rozprzestrzeniającym się pożarem. Było groźnie i niebezpiecznie. Ściągano z różnych miejsc strażaków, żołnierzy i osoby, które wspomagały walkę z pożarem. Tym wydarzeniem żyła cała Polska i nie tylko, ponieważ dymy nad Biebrzą widoczne były i w kosmosie. Jak powiedziałem, dzisiaj powrócimy do tych wydarzeń, ale też przyjrzymy się temu, jak przyroda zmaga się ze skutkami ognia. Ponadto będziemy się zastanawiali nad tym, czy jesteśmy przygotowani na podobne wydarzenia i czy tegoroczne warunki wodne będą sprzyjające dla przyrody, czy dla tego typu dramatycznych wydarzeń. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są ze mną i z Państwem pandemicznie, czyli na łączach, profesor Piotr Banaszuk z Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Mariusz Siłakowski, wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. Witam.
Dzień dobry.
I młodszy brygadier Marcin Janowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Również witam.
Witam, dzień dobry Państwu.
To może zaczniemy od bilansu otwarcia. Jakby można było wydarzenia sprzed roku podsumować, jakie były straty, jak duży obszar pożar objął, no a potem będziemy się zastanawiali, czy przyroda poradziła sobie z ogniem. Mariusz Siłakowski, wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Cały czas mówimy o ubiegłorocznym pożarze jako o katastrofie. Oczywiście pożar sam w sobie jest na ogół zjawiskiem niepożądanym, niebezpiecznym, ale z uwagi na charakter tego pożaru, jaki miał miejsce w ubiegłym roku, powierzchniowy charakter, należy bardziej traktować tamto, co się wydarzyło, jako chwilowe zaburzenie niż katastrofę. Owszem, wielkość tego obszaru była olbrzymia, to jest ponad 5,5 tysiąca hektarów. Jest to największy pożar, jaki do tej pory żeśmy rejestrowali. Niemniej wydaje się na dzień dzisiejszy, to należy stwierdzić, na dzień dzisiejszy, że nie było to zjawisko katastrofalne. Szczegółowo.
Za chwilę, jeśli pan powróci, powrócimy do tego, jak przyroda poradziła sobie, jak z punktu widzenia dnia dzisiejszego należy oceniać to wydarzenie sprzed roku. Na razie robimy bilans otwarcia. Wiemy, że około 5,5 tysiąca hektarów. Straty próbowaliście oszacować materialnie, przyrodniczo?
Strat materialnych praktycznie nie było, natomiast straty przyrodnicze są trudne do oszacowania. W chwili pożaru oczywiście media wykorzystywały tę tragedię, czy ten fakt tego zjawiska, jego skali. Po pożarze nie stwierdziliśmy jakichś takich głębokich strat przyrodniczych. Owszem, one wystąpiły w drobnej faunie, tak, w faunie bezkręgowej. Większe zwierzęta sobie poradziły, zdążyły w porę uciec. Były oczywiście też straty w lęgach, to był pożar w kwietniu, przypomnijmy. Więc ptaki zaczęły przystępować do lęgów i na pewno te stanowiska lęgowe w tamtym czasie uległy zniszczeniu. To, co zaobserwowaliśmy, to praktycznie po dwóch, trzech miesiącach zespoły ptaków prawie że powróciły do normy. Na dzień dzisiejszy, jeśli spojrzymy na obszar, na krajobraz, to nie zauważymy żadnych zmian.
Powrócimy za chwilę do tego obrazu dnia dzisiejszego. Pytanie do młodszego brygadiera Marcina Janowskiego. Bardzo dużo sił trzeba było użyć, żeby ograniczać skutki owego pożaru.
To wynikało przede wszystkim z jego powierzchni i gwałtowności rozwoju. Pamiętajmy, że te dni to były dni wieczne. Wielotygodniowy brak opadów spowodował, że ten teren był bardzo wysuszony. I tutaj szansą na to, aby poradzić sobie z tym pożarem w sposób skuteczny, było ściągnięcie dużych sił i środków. No na szczęście, mechanizmy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przewidują wzajemną pomoc w skali kraju. Tak zwane centralne odwody operacyjne po raz kolejny pokazały, że jesteśmy w stanie praktycznie w każdej sytuacji zgromadzić odpowiednie ilość sił i środków po to, żeby poradzić sobie z tym sytuacją. No, w tym wypadku było to ponad 300 pojazdów Straży Pożarnej, zarówno jednostek ochotniczych, jak i Państwowej Straży Pożarnej i ponad 1000 strażaków. Powiedzmy z większości obszarów Polski, bo także to były pododdziały z Bydgoszczy, z Krakowa, z Poznania, z Warmii, Mazur, a także pojedyncze zespoły, które wspomagały nas na przykład dronami.
Ale przy okazji tego pożaru trzeba było dodatkowo wykorzystać sprzęt, który byłby w stanie pokonywać takie grząskie tereny, chociaż one były wówczas podsuszone.
Może nie tyle grząskie, co trudno dostępne. Wiadomo, że samochodem ciężkim, który waży kilkanaście ton, nawet w wysuszony teren bagnisty nie jesteśmy w stanie skutecznie wjechać, a tu chodzi o sprawność operacyjną tych pojazdów, więc wykorzystane były tam może mniej typowe środki, tak jak wszędołazy, amfibie, które jednak ten sprzęt drobniejszy i ludzi mogły dostarczyć w każde miejsce, ale pamiętajmy, że tam ten wysiłek większościowy to jednak był wysiłek ludzki. Tam trzeba było jednak pracować ręcznie, a linie gaśnicze, które były tam rozkładane, służyły raczej do dogaszania i główny wysiłek tak naprawdę gaśniczy, który sprawdził się w boju, to były śmigłowce z workami podczepionymi, tak zwanymi Bambi. Zresztą ta rekomendacja bardzo szybko znalazła przełożenie na praktykę, ponieważ tego typu zakupy w skali odwodów operacyjnych zostały już częściowo dokonane.
Powrócimy również w naszym programie do tego, czy będziemy przygotowani na podobne kataklizmy. Na razie robimy bilans otwarcia. Całe szczęście, że ten pożar nie wszedł w torfy, profesor Piotr Banaszuk.
Tak, to prawda. To bardzo ważna informacja o tym pożarze. I dlatego ten powierzchniowy pożar, który przemieścił się po wyschniętych turzycach czy też trawach, w zasadzie nie zrobił żadnej krzywdy. Myśmy się zwyczaili traktować pożar jako element kształtujący ekosystem. Zapomnieliśmy o tym, że one się po prostu powtarzają i że one są naturalnym zjawiskiem. Między innymi na torfowiskach czy na mokradłach tego typu, które płonęły rok temu. Rozmiar był gigantyczny, ilość zaangażowanych sił i środków również, a jeszcze do tego nałożyła się ta emocja prasowo-medialna, więc byliśmy wszyscy mocno podekscytowani, ale generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, nic się nie stało. Znaczy, daleki jestem od takiego hura optymizmu i zachęcania do regularnego obserwowania ognia nad Biebrzą.
Bym się zdziwił, panie profesorze.
I cieszę się bardzo, że rzeczywiście nie zajął się tor, bo połowa lat 90. wielki pożar torfowiska. No, był w tak zwanym trójkącie. Był taki, tam wtedy wypaliło się kilkadziesiąt centymetrów torfu i to był rzeczywiście poważny kłopot. Zwłaszcza, że to pogorzelisko natychmiast wykorzystały osiki, które na wielkich obszarach rozprzestrzeniały się jak tylko mogły i stworzyły taki gąszcz. Natomiast powierzchniowe spalanie, proszę Państwa, gdybyśmy poczytali sobie o tym, co działo się na Polesiu jakieś 100 lat temu, czyli tuż przed II wojną światową, zorientowalibyśmy się, że to wypalanie tamtejszych łąk było czymś tak regularnym, tak powtarzalnym, tak kontrolowanym przez człowieka. I pewnie to, że przyrodę niektórych fragmentów Polesia opisywaliśmy jako unikalną, fascynującą, bogatą w gatunki i tak dalej, było zasługą między innymi kontrolowanego pożaru. Ale jak powiadam, daleki jestem od tego, żeby zachęcać do spontanicznego działania na rzecz ochrony przyrody przez rozmaitych piromanów. Nie, broń Boże, do tego nie dążymy.
Nasza wiedza o florze, faunie jest już na takim poziomie, że patrzymy na te pożary jako mimo wszystko jednak swego rodzaju kataklizm.
No i tak, i nie. Proszę Państwa, wszystko zależy od rozmiaru obszaru chronionego. W przypadku Biebrzy, to prawie 60 tysięcy hektarów, mamy do czynienia z tak fajnym, dużym miejscem, w którym spalenie kilkuset hektarów roślinności, bo tylko to w tej chwili obserwujemy, tu albo kilku tysięcy, no kilka tysięcy to jest jednak spory rozmiar, ale powiedzmy, takie fluktuujące pożary, nie sięgające torfu, w zasadzie, no cóż, no owszem, zginęły niestety, trudno, przykro o tym mówić, drobne kręgowce, bezkręgowce, no ale, ale generalnie rzecz biorąc, być może powtarzający się pożar byłby tym elementem, który mógłby w jakimś stopniu chronić przed sukcesją roślinnością niepożądaną, to znaczy wkracaniem drzew i zakrzewień. Proszę Państwa, to trzeba wszystko rozważyć, to trzeba, o tym trzeba po prostu zacząć dyskutować. No,
został powołany zespół badawczy przez Instytut Badawczy Leśnictwa, który ma w perspektywie długoletniej oceniać to wszystko, co się wydarzyło rok temu podczas pożaru.
Doświadczenie pokazuje, że naprawdę sens ma obserwacja długoterminowa. To znaczy stałe powierzchnie, które będą obserwowane przez kilkadziesiąt lat, dopiero mogą nam powiedzieć, co się wydarzyło albo w którą stronę idzie ewolucja przyrody na jakimś chronionym fragmencie. Jeśli będziemy robili badania pięcio, nawet sześcioletnie, bo teraz już o nich się mówi, że są długoterminowe, to my obserwujemy jakiś wycinek fluktuacji. Obserwujemy jakiś wycinek czasu, w którym na przykład jest suszej niż normalnie, albo odrobinę mokrzej, albo coś rośnie, albo spada i potem opisujemy to jako stan, albo jeszcze robimy prognozy na wiele lat. To do niczego nie prowadzi. To znaczy, owszem, jestem jak najbardziej za badaniem Instytutu, oczywiście, natomiast chwalić należy park za to, że konsekwentnie i od wielu lat, borykając się z dużymi problemami finansowymi, stara się długoterminowo obserwować zjawiska przyrodnicze na swoim terenie i między innymi na pewno do tych poletek badawczych będzie włączone to pożarzysko, na którym będzie można obserwować ze zdziwieniem, że za kilka lat w zasadzie może jest nawet lepiej niż było.
Za chwilę odpowiemy, jaki jest stan na dzisiaj. Słuchają Państwo wersji lokalnej. Dzisiaj odwiedzamy Biebrzański Park Narodowy w rocznicę pożaru, który miał miejsce w kwietniu ubiegłego roku. Właśnie w tym parku są z nami profesor Piotr Banaszuk z Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, wicedyrektor parku Mariusz Siłakowski oraz młodszy brygadier Marcin Janowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Panie dyrektorze, jaki jest stan na dzisiaj? Jak wygląda pożarzysko, gdybyśmy, no musi pan tutaj obrazowo nam opowiedzieć, gdybyśmy wybrali się właśnie w okolice Goniądza czy miejscowości nad Biebrzą, troszeczkę na wschód od Goniądza i odwiedzili pożarzysko. To jak to wygląda?
Jak już wspomniałem, zapewniam Państwa, że nie dostrzeglibyście praktycznie śladów ubiegłorocznego pożaru. Przyroda nie znosi, nie znosi pustki, także tuż po pożarze nastąpiła regeneracja roślinności i na dzień dzisiejszy poza nielicznymi, naprawdę bardzo nielicznymi miejscami, gdzie pozostały jakieś spalone drzewa, to generalnie śladów pożaru już nie widzimy, jeśli chodzi o roślinność. No zimę mieliśmy dość długą. Przyroda dopiero rodzi się do życia. Ptaki pojawiają się, obserwujemy cieczewie, czajki, ptaki siewkowate, żurawie, także praktycznie...
No bataliony też są, bo no, obserwuję...
Już są. Także tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że żadne zmiany nie zaszły. Słusznie pan profesor Banaszuk zauważył, że by odpowiedzieć na pytanie, co się stało i jakie są straty, to potrzebujemy wieloletnich badań. I takie badania rzeczywiście są prowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Pięcioletnie badania naukowe, które mają nam odpowiedzieć, jakie Jakie są skutki, jakie są skutki przyrodnicze ubiegłorocznego zjawiska. Także podsumowując, nie zobaczymy dziś nic, co by nami mogło wstrząsnąć tak jak to było rok temu.
No bo rok temu ten pożar był rzeczywiście wielkim wstrząsem. Przede wszystkim porażała nas wielkość terenu objętego ogniem. Z dzisiejszego punktu widzenia można by powiedzieć, że takiego wydarzenia rok temu nie było. Kaczeńce kwitną, ptaków dużo. Ciekawe, jak jest głębiej, jak jest z tymi wszystkimi organizmami nieco niżej w hierarchii posadowionymi. Myślę tutaj szczególnie o wadach. Panie profesorze, czy tego rodzaju pożarzyska, tak charakterystyczne dla na przykład Australii, Kalifornii, to przyszłość, jeśli chodzi o nasz teren?
Wolałbym, żeby raczej nie. Znaczy, proszę Państwa, z pożarami to jest trudna sprawa. Generalnie rzecz biorąc, my się boimy ognia i słusznie zresztą, bo jeśli ogień pustoszy nasze domostwa, to jest to dramat i strata. I no, przekładamy te nasze wyobrażenia potem na całą resztę świata i na przyrodę między innymi. I tam też się boimy ognia i robimy wszystko, żeby się absolutnie nie pojawił. Przeglądałem specjalnie, przypominałem sobie książkę Jareda Diamonda o pewnych błędach, które robimy w trakcie, między innymi ochrony środowiska. I on tam wspominał o pewnym działaniu, zobowiązaniu, do którego podjęli się amerykańscy strażacy w Montanie, że każdy pożar ma być w lesie ugaszony do godziny 10 następnego rano, co było znakomitym podejściem i tak przez wiele lat robiono, dopóki obraz lasu nie zmienił się na tyle, że każdy pożar, który się pojawiał, nie był czymś, co szło po dnie lasu i w zasadzie nie powodowało żadnych większych szkód, tylko błyskawicznie wskakiwał w koronę drzew. A to wynikało z tego, że las przestał być w naturalny sposób wypalany, że tak powiem. Pożar kształtował jego specyficzną postać i obraz, która potem broniła się przed tym pożarem. I teraz jeśli my boimy się tak tego zjawiska i próbujemy za wszelką cenę odsunąć je od nas, no to potem możemy mieć skutki, które zaczynają nas przerastać. Ale jak powiedziałem, kontrolowany pożar jako zjawisko chroniące przyrodę nie jest niczym nadzwyczajnym.
No ale jeśli spojrzymy nawet z tego punktu widzenia na te wydarzenia z ubiegłego roku, no to skala była przerażająca. Zastosowane tam siły i środki również zatrważały. W związku z tym będziemy musieli się jakoś przystosować w sensie takim, żeby no jednak radzić sobie z pożarami, ale nie dopuszczać do takiej skali.
Zgadzam się, zgadzam absolutnie, ale ja do czego teraz innego zmierzam, mianowicie pożar był straszny, zregenerowaliśmy się, zobaczymy jak to się odbiło na świecie zwierząt, natomiast pytanie co będzie dalej, bo takie pożary, jeśli będą przeradzały się w pożary wgłębne, pożary torfu, to będą naprawdę zagrożeniem dla środowiska Biebrzańskiego Parku Narodowego i w ogóle wszystkich mokradeł, które podobny pożar mogłyby przeżyć. A zdaje się, że to postępujące przesychanie wynikające z najróżniejszych czynników jest faktem. Innymi słowy, jeżeli będziemy mieli coraz suszej, będziemy borykali się z niedoborami wody w okresie wegetacyjnym i po okresie wegetacyjnym, związanymi między innymi z bardzo dużym parowaniem i transpiracją, no to kto wie, czy nie możemy się spodziewać znacznie poważniejszych zagrożeń dla przyrody związanych właśnie z wypalaniem. I tutaj trzeba będzie niewątpliwie zacząć bardzo intensywnie przygotowywać się po prostu do retencji wody, co Park Narodowy Biebrzański robił od bardzo długiego czasu. W zasadzie od samego początku walczy o to, żeby wodę zatrzymywać. Świetne projekty w basenie górnym, ale nie tylko. Świetna robota, która krok po kroku przybliży nas do tego, że będziemy mieli coraz lepiej uwodnione torfowiska, które będą być może radziły sobie lepiej z tym, co nas czeka, czyli z większą suchością najprawdopodobniej.
Teraz zapytam pana dyrektora Siłakowskiego, jak jest ze stanem wody? Jak sam pan zauważył, zima była długa, śnieżna. Czy spowodowało to, że odrobiliśmy straty w Biebrzańskim Parku Narodowym, jeśli chodzi o uwodnienie torfowisk?
Czy odrobiliśmy straty? Raczej nie. Nie zapominajmy, że ostatnie lata to były lata głębokich susz, głębokich deficytów wody. I pomimo tego, że tegoroczna zima rzeczywiście była bardzo, bardzo śnieżna, to te zapasy wody dopiero się odbudowują. Dzisiaj Biebrza nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, by wyglądała. Tak?
No, muszę przyznać, że błyskawicznie woda zeszła do koryta.
Tak. Dlaczego? Może inaczej. Może ona mniej zeszła do koryta, ale została związana w glebie, która do tej pory była po prostu przesuszona. Zima.
Czyli gąbeczka się nasączyła.
Nasączyła się gąbeczka, tak. Zapasy w glebie odbudowują się i dopiero potem następuje ten odpływ do cieków. Jeszcze mieliśmy tej zimy taką sytuację, że spadł śnieg, a później nastąpiły niskie temperatury, w związku z czym ta pokrywa glebowa nie była głęboko zamarznięta i dobrze, przez co śnieg, topniejący śnieg po prostu odbudowywał zapasy wody gruntowej. Czy zobaczymy Biebrzę taką, jaką znamy przed laty, ze szerokimi rozlewiskami, to już wątpię, ale pytanie, czy to nie będzie ta przesuszona Biebrza, jaką znaliśmy w ubiegłym roku, to zależy, czy spadnie deszcz, czy nie. Na razie nie jest rewelacyjnie, jest przeciętnie, a powinno być lepiej. Tak, chcielibyśmy, żeby było lepiej.
No bo wszyscy przeżywając tegoroczną zimę i obserwując, co wydarzało się na przedwiośniu, wszyscy mieli nadzieję, że te zapasy wody się odbudują, ale pan nas sprowadza na ziemię, mówiąc, że wszystko było przeciętnie.
Tak, zgadza się. Po prostu zapasy wody muszą się w gruncie odbudować tak, żeby później mógł zasilić wody w rzekach.
Panie profesorze, ile lat musiałyby być takie zimy, takie długie zimy, śnieżne zimy, żeby odbudować te zapasy?
Któż to wie? Redaktorze kochany, to nie są takie proste rzeczy i takie proste rachunki. A najważniejsze jest to, że oprócz takiej długotrwałej pokrywy śnieżnej, której tajanie wczesną wiosną może przerodzić się w impuls wezbraniowy i piękne rozlewisko, ważne jest jeszcze potem, żeby ten impuls był podtrzymywany przez wiosenne deszcze. A proszę zwrócić uwagę, że od momentu, kiedy stopniał nam śnieg, i rzeczywiście przez chwilę i Biebrza była pod wodą w niektórych miejscach, pięknie to wyglądało i nad Narwią można było cieszyć się rozlewiskami, to w zasadzie nie spadł większy opad. To mieliśmy znowu bardzo suchą wiosnę. I to jest między innymi powód, dla którego to wezbranie nie przerodziło się w coś długotrwałego, co znamy sprzed wielu, wielu lat. No, zgadzam się z dyrektorem. Nie wiem, czy będziemy jeszcze mogli cieszyć się takimi rozlewiskami, jakie dało się obserwować 20, 30 i więcej lat temu. No, a już taka końcówka lat 80. to nie wiem, czy się powtórzy, bo to był bardzo specyficzny klimatycznie, czy pogodowo, powiedzmy, pogodowo okres.
Teraz pytanie do pana młodszego brygadiera Marcina Janowskiego. Jak z punktu widzenia strażaków oceniacie tegoroczną wiosnę, tę sytuację, z którą mamy teraz do czynienia? Czy gdzieś na przykład dzisiaj w regionie gasicie pożar właśnie spowodowany przesuszeniem albo nieodpowiedzialnym zachowaniem?
No na szczęście tegoroczna wiosna jest taka dość sprzyjająca, zwłaszcza w naszym regionie, bo inne regiony kraju to troszeczkę może bardziej cierpią z tego powodu. Natomiast województwo podlaskie nie odnotowało jakiejś istotnej liczby większej pożarów traw czy nieużytków. No dzisiaj to raczej nie sądzę, żeby gdzieś się paliło, bo były opady deszczu, a to jest taka zasada, że jak jest mokro, to raczej palić się samo nie chce, tym bardziej, że te pożary nie powstają też jakby przypadkowo w większości. Natomiast no, liczymy się z tym, że jednak ta aura w długoterminowym okresie nie jest taka sprzyjająca, czyli raczej musimy być gotowi na zwiększającą się liczbę pożarów takich nieużytków czy też traw i tu nie czekać jakby na to, że to się stanie, tylko być do tego przygotowanym.
to za chwilę opowiemy sobie o tym, jak przygotowani jesteśmy na podobne kataklizmy, które miały miejsce w ubiegłym roku. Słuchają Państwo w wersji lokalnej. Podglądamy sekretne życie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Są z nami profesor Piotr Banaszuk z Rady Naukowej Parku, wicedyrektor tej instytucji Mariusz Siłakowski, młodszy brygadier Marcin Janowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Pytanie do panów, do pana Mariusza. Jakie wnioski wyciągnęliśmy z ubiegłego pożaru? Jaki jest stopień przygotowań, gdyby no, tego rodzaju kataklizm znowu miał miejsce? Bo na przykład w ubiegłym roku no, pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego przede wszystkim służyli jako przewodnicy. Wskazywali miejsca, pomagali wszystkim służbom, które zajmowały się gaszeniem pożaru w dotarciu do trudno dostępnych miejsc.
I taka jest rola służby Parku Narodowego. My sami z pożarami nie walczymy, raczej jest to obowiązek, jest to rola straży pożarnych, które są do tego przysposobione.
No ale na przykład, czy dostaliście drona, żeby kontrolować teren, żeby móc w zarodku reagować, gdyby ktoś coś podpalił albo samoistnie od pioruna gdzieś powstało jakieś pożarzysko?
Wkroczyliśmy w okres zagrożenia pożarowego, potencjalnego zagrożenia pożarowego i jak co roku, każdego roku podejmujemy działania logistyczne polegające na tym, że służba parku praktycznie przez cały dzień jest uruchomiona, jest w terenie, jest po to, żeby takie pożary wykrywać. Tak, jesteśmy wyposażeni także w dron do obserwacji jakby zdalnych, tak, zwiększenia zasięgu tej obserwacji. Przygotowujemy się do, jesteśmy przededniu podpisania dużej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na poprawę infrastruktury, która by podniosła bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Czyli co, będziecie instalowali maszty, będą kamery, stanowisko, gdzie będzie można podglądać to wszystko, co się dzieje w parku?
W tej chwili w parku funkcjonuje jedna wieża obserwacyjna przeciwpożarowa, która lustruje dużą część terenu.
Ale jak na 60 tysięcy hektarów, to jedna wieża wiosny nie czyni.
Ona obejmuje prawie no około 40% powierzchni parku, tak? Więc projekt, o którym wspomniałem przed chwilą, właśnie ma tę sytuację poprawić. Oczywiście chodzi o pieniądze. Dlaczego to się nie zdarzyło? Nie zdarzyło się to wcześniej. To są duże koszty inwestycyjne, na które park samodzielnie nie było stać. Dopiero uruchomione środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej nam umożliwią takie działanie, które podejmujemy, tak? I w okresie tym najbliższym dwóch lat powinniśmy być dość zabezpieczeni, jeśli chodzi o prewencję pożarową. W terenie cały czas funkcjonuje, jak wspomniałem, cały czas funkcjonuje służba parku. Jest to około 20 osób, które są non-stop w terenie, patrolują ten teren. Funkcjonuje też całodobowo punkt alarmowo-dyspozycyjny, który odbiera sygnały o pojawiających się pożarach. Na razie nie pojawiły się, na szczęście. W każdym bądź razie służby są uruchomione, czuwają i jeżeli takie zjawiska wystąpiłyby, to jesteśmy jakby przygotowani do tego, żeby względnie wcześnie poinformować straż.
Czyli zareagować.
Zareagować.
Panie Marcinie, Marcin Janowski, młodszy brygadier, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Straż również no, jest na podwyższonych obrotach, gotowa do błyskawicznej reakcji, gdyby coś się wydarzyło?
Znaczy to jest standardowy sposób działania straży. Straż jest zawsze gotowa. No,
ja wiem, że jesteście zawsze gotowi. Takie piękne hasło wam towarzyszy.
Sezonów palności, czy to teraz na wiosnę, jeżeli mówimy o tych terenach takich powiedzmy łąkowych czy trawiastych, a potem w sezonie palności lasów, bierzemy pod uwagę koniunkturę, czyli to, co się dzieje, po to, żeby pewne grupy sprzętowe były jakby bardziej dostępne i na wierzchu w naszych zasobach, które posiadamy. Natomiast to nie zmienia i od lat nie zmienia się sposób funkcjonowania straży pożarnej, czy to przy niewielkich pożarach, średniej wielkości, czy też takich bardzo dużych. Konstrukcja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego umożliwiła nam reagowanie praktycznie w każdej skali, co było zresztą widoczne podczas zeszłorocznego pożaru, że nawet w tak wielkiej skali, jakim jest kilkutysięczny pożar mówiący kilka tysięcy hektarów, jesteśmy w stanie zorganizować siły i środki, które będą sobie...
No ale ta machina się rozkręca, nie od razu nie trafiło tam tak dużo ludzi i tak dużo sprzętu. Trzeba było wszystko jednak ściągać. Stąd pewnie apel do tych, którzy no, odwiedzają Biebrzański Park Narodowy albo mieszkają w okolicach, żeby nie bawić się ogniem.
Znaczy to jest chyba apel nie tylko osób odwiedzających Biebrzański Park Narodowy, ale wszelkie tereny zielone, zwłaszcza gdy będzie trochę bardziej sucho, czy to będzie las, czy to będzie łąka, nie o rozważne palenie papierosa, zacznijmy od takich drobiazgów, a poprzez palenie grilla czy ogniska, no może spowodować no, nie tyle, że tragedia, ale na pewno duże zagrożenie dla tych osób, dla innych osób, dla przyrody, czasami dla terenów leśnych, a także i dla budynków, które do nich przylegają.
Profesor Piotr Benaszuk, apelujemy do wszystkich odwiedzających park, żeby ostrożnie posługiwać się ogniem, a najlepiej w ogóle tego ognia nie używać.
To jest zakaz ustawowy, także my możemy tylko przypomnieć, że jest taki zakaz. Z otwartym ogniem w parkach narodowych chodzić nie wolno, ani go używać w żaden sposób, więc to jasne. Musimy być bardzo czujni pod tym względem, no bo wyobraźmy sobie, że gdyby ten pożar nagle przerzucił się na lasy, albo taka możliwość byłaby, no wtedy rzeczywiście straty byłyby duże. A gdyby, jak już mówiłem, doszło do zapalenia torfu, no to wtedy byłby naprawdę poważny problem środowiskowy.
Tym bardziej, że pożar torfu jest bardzo niebezpieczny dla strażaków ze względu na to, że wypala się i można wpaść w taki dół ogniowy.
O tak, tak. To jest rzeczywiście poważny kłopot, tam wtedy giną zwierzęta, gasić się tego sensownie nie da, można tylko zdaje się okopywać jakimiś rowami
i czekać na wielki deszcz.
W dużym stopniu wypali albo deszcz go zgasi, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i jeszcze raz apeluję o podejmowanie najróżniejszych działań, które będą mogły nam retencjonować i trzymać wodę w krajobrazie, bo między innymi takim drobnym krokiem będzie można naprawić sytuację, i unikać tego największego zagrożenia, jakim jest pożar torfu. Pożar suchych traw w dużym stopniu, znaczy w największym stopniu nie będzie zależał od tego, czy gleba jest dobrze uwodniona, czy nie. No bo suche trawy to suche trawy. Trzcina potrafi się palić nawet nad lustrem wody, prawda? Więc to akurat nie ma jakiegoś przełożenia. Natomiast wtedy będziemy, jeśli będziemy dbali o ilość wody w środowisku, to wtedy dbali, no, starali się jakoś w miarę swoich drobnych możliwości ludzkich zatrzymywać je, ile się da wody, która odpływa nam w przyspieszonym tempie obecnie z krajobrazu, wtedy będziemy mieli większą szansę na to, że nie dojdzie do żadnej większej tragedii związanej z pożarem torfu.
I na zakończenie Mariusz Siłakowski, wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. Sporo ludzi odwiedza teraz Biebrzański Park Narodowy, podglądając szczególnie ptaki i bataliony szykujące się do boju. Chyba będziemy apelowali do wszystkich odwiedzających, żeby reagowali na jakieś ogniska pożarowe, no i przede wszystkim nie używali otwartego ognia.
Nie zapominajmy, że pożary w parku praktycznie wybuchają każdego roku, są w różnej skali i to nie są przypadkowe zjawiska. Zawsze sprawcą jest człowiek I rzeczywiście te masy ludzkie, które lada moment się tutaj zjawią, turystów chętnych do podglądania ptaków, mogą zainicjować jakiś pożar. I możemy tylko apelować do rozsądku tych ludzi, nie tylko turystów, ale także i miejscowych. Bo ubiegłoroczny pożar niewątpliwie był dziełem podpalacza i to zostało stwierdzone, aczkolwiek sprawca nie został wykryty.
A zatem apelujemy do wszystkich, którzy odwiedzają nasze parki narodowe i nasze lasy, żeby ostrożnie się tam zachowywali, żebyśmy nie musieli relacjonować, a później komentować tego rodzaju tragicznych wydarzeń, jakie na przykład w zeszłym roku miały miejsce w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dziękuję panom za spotkanie. Naszymi gośćmi byli profesor Piotr Banaszuk z Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
Mariusz Siłakowski, wicedyrektor BPN-u.
Dziękuję. Do widzenia.
I młodszy brygadier Marcin Janowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Kłaniam się, panie brygadierze.
Dziękuję.
Ja również dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.